Dzisiaj rano otrzymałem SMS-a z banku PKO BP. Takie zaskoczenie, ale nie związane z moimi pieniędzmi, ale związane z pieniędzmi jednego z moich dzieci. Mianowicie bank mnie poinformował, iż jedno z moich dzieci właśnie niedługo kończy 13 lat i będę miał mniejszy wpływ na to, co moje dziecko robi na swoim koncie. Zmiana. Pomyślałem sobie, no to kurczę, no szkoda trochę, bo do tej pory przynajmniej mogłem to jakoś kontrolować, mieć na to jakiś wpływ, a to taka zmiana. Już nie mówiąc, że dwoje starszych moich synów, to już w ogóle nawet nie wiem, ile oni mają pieniędzy i na co je wydają. No takie zmiany w życiu człowieka powodują trochę u mnie dyskomfort. Taki pomyślunek, że muszę trochę inaczej z tą moją córką teraz zacząć rozmawiać o pieniądzach, no bo będzie mogła sama je jakoś wydawać, to trochę inne zasady muszę wprowadzić. Ale zmiany to czekają nas chyba też w naszej wspólnocie, nie? Niedługo pastora mamy, to znaczy już prawie mamy, a od 1 września wejdzie w urząd. Na razie jest fajnie i przyjemnie. Michał się rozgrzewa i czeka, ale jak wejdzie w urząd, pewnie nastąpią zmiany. Dzisiaj będziemy też mieć zebranie członkowskie, na którym będziemy wybierać komisję do wyborów do Rady Zboru. We wrześniu będziemy mieć nową Radę Zboru i kolejne zmiany w naszym życiu. Oj, tych zmian jest ciągle coraz więcej. Zacząłem się nad tym zastanawiać i pewnie ci z was, którzy mnie lepiej znają, wiedzą, iż też jestem zaangażowany w biznesie, prowadzę szkolenia różne, jestem też konsultantem. I nie wiem, czy wiecie, ale jedno z lepiej sprzedawanych szkoleń, nie tylko u mnie, ale generalnie na rynku szkoleniowym w biznesie, to jest szkolenie, które mówi o zmianie. Czy te zmiany są dobre, czy złe, jak się do tej zmiany przygotować. I pomyślałem sobie, że w kościele się trochę milczy na ten temat. No nie wiem dlaczego. Więc stwierdziłem, że dobrze by było, żebyśmy mogli dzisiaj przyjrzeć się zmianie z perspektywy biblijnej. Co Biblia mówi o zmianie? Lubimy zmiany? Te dobre. Te złe. W tych złych to na kolana i prosimy, żeby Pan Bóg jednak tych zmian nie dokonywał. Coś chyba za daleko, za blisko mam mikrofon. Więc różnie podchodzimy do tych zmian. Są zmiany, które kreuje Bóg, a przynajmniej nam się tak wydaje. Są zmiany, które może są konsekwencjami naszych grzechów i w związku z tym ładujemy się w pewne tarapaty, które nam te zmiany przynoszą, powodują. Ale czy my mamy też wpływ na kreowanie zmian? Czy powinniśmy mieć wpływ na kreowanie zmian w naszym życiu jako ludzi, którzy podążają za Bogiem? Co Biblia o tych zmianach mówi i czy w Biblii widzimy zmiany? To jest to, czym będę chciał dzisiaj się zająć. Właściwie, kiedy patrzymy do Biblii, to Jezus, w którego wierzymy, Jezus, za którym idziemy, młodzież by powiedziała, że był największym game changerem w historii świata. Takie słowo. Wprowadził największe zmiany, które skutkują do dziś. Zmiany, które skutkują w naszym życiu. Przyniósł, nauczał i pokazywał swoim życiem największą zmianę znaną ludzkości. Zmianę dotyczącą sposobu myślenia o Bogu, zmianę dotyczącą sposobu myślenia, jak ludzie myślą, że Bóg o nich myśli, zmianę dotyczącą wzajemnych relacji między ludźmi, zmianę w podejściu do tego, co w życiu człowieka jest tak naprawdę ważne i zmianę w myśleniu, co człowiek o sobie samym myśleć powinien. Widzimy Biblię, która mówi o zmianach w życiu, zarówno tych duchowych, jak i tych codziennych. Motywy przemian, odnowienia, czasem też konieczności porzucenia starego na korzyść nowego, to jest też ten fragment, którym dzisiaj otwieraliśmy nasze nabożeństwo, jest jednym z kluczowych tematów całego Pisma. Zatem przyjrzyjmy się kilku aspektom zmiany z perspektywy biblijnej. No chyba trzeba rozpocząć od Koheleta, którego uwielbiam. Wszystko ma swój czas i swoje miejsce. Z reguły patrzyłem na ten fragment z Koheleta z trzeciego rozdziału, od pierwszego wersetu, i on tam dalej te rzeczy wymienia. Myślałem sobie, że jest to obraz uporządkowanego świata. Po części prawdę. Jest czas siania, jest czas zbierania, jest noc, jest dzień, wszystko jest uporządkowane. Ale niekoniecznie. Każdy ten etap, o którym Kohelet mówi, przynosi zmianę. Kohelet też mówi, że jest czas radowania się, jest czas płaczu, jest czas bycia razem i jest czas oddalenia od siebie. Kohelet mówi, że zmiany są oczywiste w życiu człowieka. Jak się przyjrzymy całej księdze, to też zachęcam do wcześniejszych kazań moich i nie tylko, mamy je nagrane, wiemy, że nie na wszystkie mamy nawet wpływ, bo Kohelet mówi, jesteśmy łapani jak ryby w sidła, jak ptaki w sidła, a ryby w sieć, o tak chyba mówi. W naszym życiu, w naszych zmianach, nagle one nas łapią i nie mamy na nie wpływu. Bóg tak urządził cały świat, iż podlega on zmianom. Całe stworzenie podlega zmianom. Podlega zmianom przyroda, świat, który stworzył. A koroną stworzenia jest człowiek. A więc jakże człowiek może nie podlegać zmianie, skoro całe stworzenie zmianie podlega? W Rzymian, w 8 rozdziale, 28 werset, czytamy też, i to trzeba jednym tchem wypowiedzieć zaraz po tym stwierdzeniu, że zmiany są oczywiste w naszym życiu, trzeba też powiedzieć, iż Bóg jest z tymi, którzy Go miłują. Współdziała we wszystkim dla ich dobra. Bóg jest z nami w naszych zmianach. Współdziała z nami dla naszego dobra. A współdziała w jaki sposób? Kreując nierzadko zmiany. Kreując nierzadko sytuacje, w których albo jest fajnie i coś od Pana Boga kolejnego dostaliśmy, coś się udało z Panem Bogiem załatwić i się cieszymy, myślimy sobie, Panie Boże, dziękujemy Ci za tą zmianę, dobrze, że już tak nie jest, jak było. Ale nierzadko Pan Bóg kreuje dla nas zmianę, której padamy na kolana. Myślę sobie, nie chcę takiej sytuacji, nie chcę w tym być. Jednak jestem. Po to, aby się rozwijać, bo Pan Bóg współdziała ze mną dla mojego dobra. I jest ze mną i z wami w tych naszych zmianach. tutaj ważne też, by pamiętać, że nawet trudne, złe zmiany prowadzą do dobrego. Pan Bóg podpowiada, współdziała, wspiera. Są też te zmiany, w których, jak już wspomniałem na początku, które są konsekwencją naszych grzechów, są konsekwencją naszych złych decyzji. Myślimy sobie, no to czemu, Panie Boże, to się zdarzyło? No bo nie słuchałeś. Ale nawet wtedy Pan Bóg jest ze mną w tej sytuacji. Wspiera, podpowiada, kreuje nowe okoliczności i uczy mnie, jak przez te zmiany mam przechodzić. Drugi aspekt. Przy powieści w trzecim rozdziale od 5 do 6 wersetu mówią takie słowo. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie we wszystkich swoich drogach. Uznawaj Go, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie możemy mówić o zmianach. Nawet nie możemy mówić o tym, że mamy świadomość, że Pan Bóg jest koło nas, jeśli nie będziemy mówić też o tym, żebyśmy Mu ufali w tym wszystkim, co On do nas mówi, w tym wszystkim, co On robi wokoło naszego życia. Stąd autor przypowieści twierdzi, zaufaj Panu z całego swojego serca. Nie polegaj na swoim rozumie. Na wszystkich swoich drogach uznawaj Go. Na wszystkich swoich drogach myśl w pierwszej kolejności, albo starajmy się myśleć w pierwszej kolejności o tym, jak Pan Bóg patrzy na tę sytuację. Czego mnie Pan Bóg chce w tej sytuacji nauczyć. Tak więc klucz do dobrego radzenia sobie ze zmianą, którą Pan Bóg kreuje, albo w której się znaleźliśmy, bo Mu nie zaufaliśmy, to jest jednak ufność w Boże prowadzenie, w Jego mądrość, w Jego opiekę. W to, jak byłem młodym chrześcijaninem, to ten obraz mi ciągle pozostał. Pewnie też go znacie. W życiu są doliny i góry. Kiedy jesteś w dolinie, nigdy nie wiesz, co jest, co cię spotka na szczycie. Jaki obraz tam zobaczysz? Co tam jest dla ciebie przygotowane? Na tym chyba ta ufność do Boga polega, że On prowadzi mnie po ścieżce, która raz jest w dolinie i wyprowadza mnie na górę. To jest ta ufność, iż tam gdzieś czeka na mnie coś dobrego, że ta zmiana, którą Pan Bóg właśnie w moim życiu wykreował, która mi się w ogóle nie podoba, że ona jednak wprowadzi mnie w inne, nowe myśli, nowe rozwiązania, nowe wnioski, nową rolę w moim życiu. W Izajasza 43 rozdziale 18-19 werset czytamy, parafrazując takie słowa, nie wspominajcie wydarzeń minionych. I teraz uwaga, to najważniejsze zdanie. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Już się pojawia. Czy jej nie poznajecie? Izajasz, ci, którzy znają tą księgę, wiedzą, iż żył, prorokował w trudnych czasach. Izrael był w rozpadzie, wokoło sami nieprzyjaciele. W środku Izraela nieprawość, grzech, oddalenie od Boga. I w takiej sytuacji Izajasz mówi, nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie myślcie, jak to było kiedyś, jak było fajnie. Ale skupcie się na tym, bo pojawia się nowe, bo przygotowuję dla was nowe. Nie poznajecie? Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Myślę, że mamy tą odwagę myśleć, że zarówno Bóg działa w historii całych narodów, jak również działa w historii poszczególnego człowieka. W historii twojej i mojej. Jakże dosadne są te słowa. Uważaj, oto ja dokonuję rzeczy nowej w twoim życiu. Już się pojawia. Jeszcze jej nie poznajesz? Pamiętacie takie sytuacje w waszym życiu? Może trochę po czasie, kiedy nagle zrozumieliście, a to po to to wszystko było. Teraz to rozumiem. Więc mamy tutaj Boga, któremu nie tylko trzeba ufać, który nie tylko jest z nami w czasie zmian, ale to jest ten, który dokonuje przemian. Naszą rolą z Izajasza, naszą rolą jest poznać go, rozpoznać tą motywację, jego działanie. A najlepiej rozpoznać nie tylko to, że to on działa, ale do czego on mnie prowadzi. Dlatego zadajemy to pytanie. Dlaczego, Panie? Dlaczego? Ale tutaj Biblia daje też odpowiedź, niestety daje odpowiedź z historii Hioba. Zawsze warto zadawać pytanie dlaczego, ale możesz nigdy tej odpowiedzi nie uzyskać. Jeśli ją uzyskasz, to jest to łaska. Hiob tej odpowiedzi nigdy nie uzyskał. Ale mamy Boga, który jest źródłem dokonywania zmian. Stąd też chyba i nasza odwaga do tego, aby wejść w to nowe, aby zmieniać te rzeczy, aby poddawać się im. Tutaj chyba jest też taka lekcja, że nie musisz zawsze wszystkiego rozumieć, bo się tego po prostu nie da. Nie da się zrozumieć, dlaczego historia tego zboru przez ostatnie lata była właśnie taka. Możemy różne rzeczy sobie wymyślać, różnych winnych poszukiwać. Ale myślę, że i czekam z utęsknieniem na tą sytuację, gdy staniemy kiedyś przed Bogiem i On nam to wyjaśni tak z tej duchowej rzeczywistości. Dlaczego tak było? Albo dlaczego się odbywają rzeczy w waszym życiu, czy w moim życiu, których nie rozumiemy. Zamiast oczekiwać zrozumienia, myślę, że Biblia uczy nas, żeby uczyć się ufności, że Bóg prowadzi nawet w tych trudnych dla nas czasach. Trzecia sprawa. Kiedy mówimy już o zmianie, nie możemy mówić o zmianie, nie zaczynając od zmiany serca i zmiany naszego umysłu. W Rzymian w 12 rozdziale, w 2 wersecie czytamy: nie upodobniajcie się do tego świata, pamiętacie ten werset, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, jaka jest wola Boża, co jest dobre, Bogu miłe i doskonałe. Najważniejszy obszar w zmianie człowieka. W zmianie, której chyba, a właściwie nawet nie chyba, w której jesteśmy za nią odpowiedzialni, żeby ją dokonywać. Przemienianie swojego umysłu. Przemienianie swojego sposobu myślenia, swojego patrzenia. Swoich wartości na Boże wartości. Swoich celów na Boże cele. moich chęci na Bożą wolę. Ale to przemienianie umysłu w tym fragmencie nie jest tylko związane z tym, przemieniajcie się, bo taki macie nakaz, ale za każdym razem, kiedy przemienimy troszeczkę swój umysł, będziemy lepiej rozumieć, dlaczego przechodzimy przez kolejne zmiany, bo to o tym ten fragment też mówi. Przemienianie swojego umysłu, by bardziej rozumieć, co jest wolą Bożą. By bardziej rozumieć, co jest dobre w naszych decyzjach. By bardziej rozumieć, co jest Bogu miłe i bardziej rozumieć, co jest doskonałe, do czego dążymy. Tak więc zmiana zaczyna się w środku. To jest to, na czym Panu Bogu najbardziej zależy. Na naszej zmianie w środku, w naszych głowach, w naszym myśleniu, w naszych sercach. Czytaliśmy też o starym człowieku, który ma umrzeć, a nowy, odrodzony na nowo człowiek ma coraz bardziej się rozwijać. Ma przejmować sposób naszego myślenia, naszego patrzenia na rzeczywistość, naszego rozumienia zmian, przez które Pan Bóg co chwila nas przeprowadza. Kolejny aspekt, to już czwarty. Biblia uczy nas, by zostawiać to, co stare i zacząć myśleć o tym, co jest do przodu. W Efezjan właśnie czytamy, wywleczcie z siebie dawnego człowieka. Nie tylko tego starego wiekiem, ale dawnego człowieka. Tutaj Paweł pisze, co się tyczy poprzedniego sposobu życia, bo to o tym mowa. Nasz poprzedni sposób życia ma zniknąć wraz ze starym, tym dawnym człowiekiem. A oblec się mamy w nowego człowieka, stworzonego przez Boga. A więc mamy też zostawić to, co stare, ze wszystkimi naszymi starymi nawykami. A, mam świadomość, że mówię do tych, którzy żyją tu z Bogiem po 30 lat. I lepiej, i 40, i 50, 60, 70. Długo. Ale czy nie mamy starych nawyków? Czy nie mamy nad czym pracować? Czy nasz stary człowiek czasami nie przejmuje jednak w jakichś aspektach kierowania naszym życiem? W naszych nerwach, naszym podejściu do innych ludzi? W naszym podejściu do pracy? Do kłamstwa? Mamy przemieniać swoje życie i zostawiać tego starego człowieka. Odrzućmy to, co stare. Filipian w 3 rozdziale, 13-14 werset czytamy też, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, zdążam do celu, do nagrody w niebie. Nie tylko mam tego starego człowieka, nie tylko mam myśleć o nowym, ale mam zapominać o tym starym i zapominać o tych różnych rzeczach, które ten stary człowiek przeszedł, zrobił. Zapominając o tym, co za mną. To się chyba też tyczy nie tylko starego człowieka przed nawróceniem. To się też tyczy przebaczenia, to się też tyczy w ogóle każdej kolejnego kroku w naszym życiu, w którym myślimy sobie, kiedyś to było tak dobrze, kiedyś to było tak fajnie, albo kiedyś ten ktoś mnie skrzywdził, kiedyś ta sytuacja, kiedyś już w tej sytuacji byłem i drugi raz już do niej nie wejdę, bo wiem, jak będzie. Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siłę ku temu, co przede mną. To jest to, o czym warto pamiętać, myśląc do przodu. Tutaj też Paweł jasno wskazuje na cel, którym jest nagroda w niebie. Żyjemy tutaj, tułamy się, wiedząc, do czego dążymy, co jest na końcu tego biegu, co jest na końcu tych zawodów, co jest na końcu dla tych, którzy wytrwają. Nagroda w niebie. A więc nie tkwijmy w przeszłości, w starych nawykach, uprzedzeniach. Patrzmy do przodu. Dążmy do celu, pamiętając o nagrodzie. Tutaj też chyba warto wspomnieć, że tym samym nie mamy zachęty do tego, żeby nie pamiętać o tym, co się stało, bo przeszłość uczy nas wielu rzeczy, bo przecież Stary Testament pełny jest napomnienia dla Izraela: pamiętaj, jak o ciebie dbałem, pamiętaj, jak cię przeprowadzałem, pamiętaj, ile razy wyciągnąłem cię z trudnych spraw. Ale bardziej tutaj jest zachęta, by ta przeszłość nie blokowała nas do myślenia o przyszłości i do naszej zmiany. Kolejna sprawa. Bądź otwarty na Boże nowe dzieło. Drugi raz zacytuję Izajasza, 43 rozdział, 19 werset. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, już się pojawia. Czy jej nie poznajecie? Teraz akcent chcę położyć nie na to, kto to dokonuje, jak we wcześniejszej naszej tutaj wypowiedzi, ale teraz chcę akcent położyć na nową rzecz, która się dokonuje. W zmianach, które przechodzimy z Bogiem, trzeba pamiętać o tym, że Bóg tworzy nowe rzeczy dla nas, nowe zmiany, na które powinniśmy być otwarci. Bo zmiana to często szansa. Modlimy się o zmianę w naszym życiu. Myślimy, że pójdziemy w tą drogę, bo o te drzwi się modlimy, żeby były otwarte. Pan Bóg otwiera te. Zmiana. Nieraz słyszę, ale ja, Panie Boże, chcę iść tymi drzwiami. Chcę iść do tej pracy, nie do tej. Chcę żyć z tą kobietą, a nie z tą. Pan Bóg otwiera często inne drzwi. On dokonuje rzeczy nowej. Już się pojawia. Czy jej nie zauważasz? Tu chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, a z tym dokonuję rzeczy nowej. I w tej zmianie ciągle mam ten obraz powołania pierwszych apostołów. Dla mnie teraz to jest szok. Facet poszedł łowić ryby, jak to zawsze miał w zwyczaju. Spotyka na swojej drodze Jezusa, który mu mówi: pójdź za mną. Zostaw to wszystko, już, zostaw już to. Pójdź za mną, ale gdzie? Gdzie my idziemy? Jak tam długo idziemy? Co mam ze sobą zabrać? Czy tam jest wszystko gdzieś przygotowane, gdzie my będzie? Zostaw to wszystko, pójdź za mną. To jest chyba zmiana. I w tym świetle te słowa Izajasza: ja dokonuję rzeczy nowej w twoim życiu. Już się pojawia. Czy jej nie poznajesz? To jest chyba też zachęta, że każdy z nas, kto się nawrócił, pamiętacie podobne emocje, podobne myśli, które nam towarzyszyły. Podobna odpowiedzialność za słowa. Dobrze, Panie Boże, już nie żyję ja, żyjesz Ty. Dobrze, wszystkie moje plany znikają, pozostają Twoje. Ale jakie? Co ja mam zrobić? Jak ja mam żyć? I dzisiaj, patrząc właśnie i słuchając tych, którzy przeżyli z Bogiem 10, 20, 30, 40 lat, 50, 60, mówcie 100, można zobaczyć, jakie zmiany Pan Bóg dokonał. Bo odpowiedzieliśmy na stwierdzenie: pójdź za mną. Wzmacniaj się w modlitwie i we wspólnocie. To jest jedna z ważniejszych recept, kiedy mówimy o zmianie. Filipian w 4 rozdziale, w 6 wersecie czytamy: o nic się już nie martwcie, ale we wszystkim przez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. No łatwo mówić, żebyśmy się nie martwili. Bo właśnie z powodu tego zmartwienia nierzadko padamy na kolana. W zmianie, która nagle nas dotknęła, z powodu osoby bliskiej, która odeszła, z powodu pracy, którą straciłem, z powodu pisma z urzędu skarbowego, które nagle spadło jak z nieba i przysłowiowego nieba. I myślę sobie, co ja mam z tym w ogóle dalej zrobić? Jak tutaj mówić, że nic się nie martwcie? Ale jednak w modlitwie i w błaganiu z dziękczynieniem wszystkie nasze prośby, wszystkie nasze te sprawy powierzajmy Jemu. Tutaj też jest ta zachęta z mojej strony, by nie tylko myśleć o sobie w kontekście modlitwy, ale także by myśleć o modlitwie wspólnoty. Dzisiaj po zakończonym kazaniu też będziemy mieć taki czas, by razem się modlić, by przynosić wspólnie sprawy przed wspólnotę, przed Boży ołtarz, byśmy wszyscy się modlili. Byśmy się modlili, by też wspólnota mogła ze sobą rozmawiać. To po to ta wspólnota istnieje, ta i każda inna. A więc w tych trudnych sprawach, w trudnych momentach, w których przechodzimy przez zmianę, nie zapominamy o tym, aby się modlić. Aby powierzać Bogu rozwiązanie tych wszystkich spraw, prosząc chociaż o tą łaskę, o odrobinę zrozumienia, byśmy mogli właściwe decyzje dalej podejmować w danych sprawach. I trzy ostatnie takie ważne obszary, w których nie możemy mówić o zmianie, jeśli o nich nie wspomnimy. Pierwsza to trochę nawiązuje do Koheleta. Zmiany przychodzą naturalnie w naszym życiu, w związku z tym, że przechodzimy przez różne etapy w naszym życiu i różne role w naszym życiu. No właśnie to jest ta zmiana moja jako ojca, że już nie mam takiej kontroli nad wydatkami moich dzieci. Muszę zmienić swój sposób myślenia. Chciałbym, żeby było tak jak kiedyś. Chciałbym mieć nad tym pełną kontrolę. Chciałbym od nich wszystkie hasła do wszystkich ich komputerów. Ale nie wiem, czy to już jest możliwe. Powiedzą mi: tata, weź już. A więc to wymaga ode mnie innego podejścia, bo dzieci są już starsze, bo to już nie są dzieci, to już jest młodzież. A oni by już powiedzieli, że są dwóch, już mam dorosłych, coś mają 18 lat. Mamy inne role w naszym życiu. W związku z tymi innymi rolami jesteśmy wprowadzani w inne zmiany, a właściwie oczekuje się od nas zmian w naszym sposobie podejścia, myślenia, działania, decydowania. Prowadziliśmy z chłopakami tutaj, z mężczyznami, grupę dla mężczyzn przez ostatnie pół roku przed wakacjami. Mówiliśmy o etapach w życiu mężczyzny. Chłopiec, mężczyzna, narzeczony, małżonek, rodzic, dziadek. Wszystko się odnosi także i do kobiet. Są te etapy w życiu. I na każdym z tych przystanków, mamy mieć inny sposób patrzenia i decydowania na te różne sprawy, które są wokół nas. Inaczej będę patrzył na dzieci jako na swoje dzieci, inaczej będę patrzył na dzieci, jak jestem dziadkiem. I jak jestem dziadkiem, inaczej będę patrzył na swoje dzieci i jeszcze na dzieci moich dzieci. To już w ogóle jest inne podejście. To jeszcze nie wiem, jak przez to przejdę. To są tacy, którzy mnie może tego nauczą. Inne podejście. Inne role w życiu mam. Kohelet o tym mówi, ale też w psalmie 71, 17-18 werset czytamy: Boże, Tyś mnie uczył od młodości. Aż do tej chwili opowiadam Twoje cuda. To też i w starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, o Boże, abym głosił Twoją moc przyszłemu pokoleniu. Zobaczcie, ta starość to nie jest już taki moment, a już koniec. Tam też jest potrzeba mówienia, głoszenia, dzielenia się z mądrością, którą mam od Pana Boga, innym spojrzeniem. Kiedy byłem młody, inaczej mnie Pan Bóg prowadził i uczył. Nadeszła zmiana, dzisiaj jestem stary i wymaga się ode mnie też innego patrzenia i działania. To wymaga świadomego uczenia. To wymaga dojrzałej zmiany, dojrzałego podejścia do tej nowej roli. W Efezjan w 6 rozdziale 1-4 oraz w Tytusa 2-3-5, już nie będę tego czytał, tam są różne nauki czy zalecenia. Pamiętacie o tym, że do kobiet starszych się oczekuje tego i tego w kościele, a kobiety młode to do tego i do tego, a młodzieńcy mają zrobić to i to. I mają przestrzegać się tego i tego. Różne etapy w życiu. Różne zmiany, różne zachęcenia, różne polecenia, które mamy od Pana Boga do wykonania. Tak więc zmiany w życiu są także naturalną konsekwencją tego naszego wieku, ról, które pełnimy dziecka, młodzieńca, dorosłego, małżonka, rodzica, dziadka. Każdy etap niesie nowe zadania, ale też nowe błogosławieństwo. Ważne, by przeżywać to wszystko z Bogiem. Drugi taki bardzo ważny obszar, bez którego nie możemy mówić o zmianie, to jest uczniostwo. No, uczniostwo. Moi drodzy, to jest jedna wielka zmiana. Zaczynając od Łukasza, od 9 rozdziału, 23 werset, czytam: jeśli ktoś chce pójść za mną, co ma zrobić? Ma się zaprzeć samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój, niech mnie naśladuje. A więc uczniostwo to jest codzienna decyzja. Gotowość do tej zmiany, wyrzeczeń i poddawania się Jezusowi. W Mateusza w 4 rozdziale, 19 wersecie czytamy właśnie tutaj te słowa z tymi rybakami. Pójdź za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Ale tutaj chcę też zwrócić uwagę nie na tą decyzję pójdę, albo na to zaproszenie pójdź. Ale tu jest też jeszcze jedna rzecz ukryta. To jest przemiana tożsamości i przemiana celu w życiu. To nie jest tylko zostawiam to wszystko i idę. Ale to słowo tutaj, to zdanie nie zawiera tylko pójdź za mną. To zdanie zawiera też do czego ja cię zapraszam, żebyś ze mną poszedł. A uczynię was rybakami ludzi. Oto przemiana tożsamości, przemiana całego celu w życiu. Ta przemiana dokonuje się przez całe nasze życie w naszym uczniostwie. Ciągle mamy odkrywać, czy odkrywamy naszą tożsamość. Nazywamy to powołaniem. Ciągle odkrywamy, jaki jest nasz kolejny, na kolejnym etapie, jaki jest nasz cel w życiu. Często staję w sytuacji, gdzie mówię, już nie mam celu. To jest pytanie do Jezusa. To jest pytanie do mojej i twojej relacji z Nim. Bo hasło pójdź za mną, a uczynię cię rybakami ludzi jest ciągle otwarte. W Rzymian w 8 rozdziale, 29 werset czytamy: tych, których przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się na wzór obrazu Jego Syna. Ta zmiana, która ma być dokonywana w naszym uczniostwie, ma być zmianą dokonywaną na obraz i podobieństwo Chrystusa. To jest cel też naszego uczniostwa. Patrzeć tak, jakby on patrzył na tę sytuację. Działać tak, jakby on działał w tej sytuacji. Reagować na ludzi tak, jakby on reagował. To jest ta zmiana, to jest ta przemiana, która się ciągle dokonuje. To raz, my powinniśmy robić, ale dwa, to chyba to drugie jest ważniejsze. Mieć świadomość, że Pan Bóg nas trenuje i nas prowadzi przez całe życie. Jeśli tylko na to jesteśmy otwarci. A nieraz nawet wtedy, gdy otwarci nie jesteśmy, on dla naszego dobra i tak nam tą zmianę robi, czołgając nas po ziemi, żeby jednak dla naszego dobra, dla naszej dojrzałości ruszyć nas z miejsca. Mateusza 28 znacie, 19:20. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, ucząc je zachowywać wszystkiego, co wam przekazałem. Tutaj wchodzimy jeszcze w ten ostatni obszar, o którym chciałbym powiedzieć. To jest ta zmiana w naszym życiu. Nie ma być tylko zmianą w naszym życiu. Ona ma powodować zmianę w życiu innych ludzi wokół nas. Często słyszę, kiedy rozmawiam z ludźmi, czy to z rodziny, czy wśród przyjaciół, widzimy też, pewnie wy też tak macie, że ktoś zbliża się do podjęcia trudnej decyzji, niedobrej decyzji. Wiesz, że ta decyzja nie jest dobra. Rozmawiasz z tym kimś i słyszysz z drugiej strony, że to jest moja decyzja, nic ci do tego, to jest moje życie. Macie tak? Ja wtedy odpowiadam, to są twoje decyzje, ale moje konsekwencje. Bo niestety, no jesteśmy połączeni razem. W 1 Koryntian w 12 rozdziale, 12 wersecie czytamy: podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią co? Jedno ciało. Każda twoja decyzja skutkuje w moim życiu, w życiu tej wspólnoty. Każda twoja decyzja, każda twoja zmiana boli twoich bliskich, boli twoich przyjaciół, boli twoje dzieci. To jest kłamstwo dzisiejszych czasów, że to jest moje życie i mogę sobie robić, co chcę. Bo człowiek nie żyje sam. Żyje zawsze w jakiejś wspólnocie, albo wierzących, tak jak my tutaj, ale też we wspólnocie rodzinnej, właśnie we wspólnocie w pracy, we wspólnocie z rodziną, w różnych wspólnotach, gdzie towarzyszą ci inni ludzie. Jesteśmy od siebie bardzo zależni. To wymaga od nas dwukrotnie więcej odpowiedzialności za decyzje, które podejmujemy, bo skutkują one w życiu reszty. W Mateusza w 5 rozdziale, 14 werset do 16. Wy jesteście światłem świata. Tak niechaj świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Te zmiany, które dokonujemy w naszym życiu, mają skutkować, mają być widoczne i mają skutkować w życiu innych ludzi. To przecież o tym między innymi jest mowa, o tym świetle, czy o soli. Nie zmienisz nie będziesz światłem, jak nie zmienisz swojego życia. Nie będziesz solą, którą ludzie poczują, że coś jest nie tak, że coś jest inaczej. Nie będziesz tym Hebrajczykiem, o którym opowiadam już kilka razy, tym żyjącym inaczej, jeśli nie zaczniesz żyć inaczej niż ten świat żyje, jeśli nie będziesz podejmować innych decyzji, jeśli nie będziemy wprowadzać zmian w swoim życiu, zmian trudnych, albo nie będziemy im się poddawać, tym zmianom, które kreuje Pan Bóg, tworząc w nas innego człowieka. Tak więc przemiana jednego człowieka może stać się źródłem światła i inspiracji. Twoja przemiana może stać się źródłem światła i inspiracji dla innych. Tu jest też ciągle ta zachęta do tej odpowiedzialności, byś zmiany, które dokonywał, świeciły pozytywnie, a nie negatywnie, bo twoje złe decyzje też będą bardzo widoczne wokół innych ludzi. I 5 szybkich haseł na koniec, praktycznych, w kontekście zmiany. Pierwsza. Zaakceptuj zmiany jako naturalną część twojego życia. Druga. Zaufaj Bożemu planowi, nawet wtedy, może głównie wtedy, gdy nie rozumiesz, co się dzieje. Trzecia. Odnawiaj swoje myślenie w oparciu o Słowo Boże. Tam jest mądrość i tam jest mnóstwo odpowiedzi. Czwarte. Odrzuć to, co ciągle jeszcze trzyma cię w starym życiu. I piąte. Otwórz się na nowe, które Bóg chce cię wprowadzić. Bez względu na twoje doświadczenie i ilość życia z Nim, zawsze Pan Bóg ma do ciebie przygotowane nowe, bo proces uczniostwa i dojrzałości i wprowadzania nowego człowieka kiedy się skończy? Nigdy się skończy się. W śmierci naszej się skończy. Amen.